Moim gościem jest Ryszard Galadorn-Derdziński, tolkienista. Bardzo mi miło, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Powodem naszej rozmowy jest cykl Historia Śródziemia, a dokładnie to jej dwie pierwsze części, które wreszcie można powiedzieć, że zostały wydane.
Najważniejsze jest to, że cała Śródziemia będzie wydana w języku polskim. Tak naprawdę rzeczywiście, to co teraz się ukazało, co mamy na półkach księgarskich, te dwa pierwsze tomy Historii Śródziemia, czyli Księga Zaginionych Opowieści numer 1 i Księga Zaginionych Opowieści numer 2, to jest najlepsze tłumaczenie właśnie tych ksiąg. A już za chwilę jesienią ukaże się trzeci tom, to będą Ballady Beleriandu. W innych krajach, na przykład w Niemczech albo w Hiszpanii, próbowano wydać całość, ale to się nie powiodło, nie udało i w tych językach mamy kilka tylko tomów Historii Śródziemia. Wydaje się, no, że to jest bardzo ryzykowna rzecz. Jest zawsze takie niebezpieczeństwo wydawnicze, że mogą się zmienić ceny na rynku, mogą być jakieś zawirowania. A tutaj podjęto się takiego wysiłku i to za wielka chwała ze strony tolkienistów, właśnie dla wydawnictwa Zyski Spółka z Poznania. To jest zrobione dla nas, dla miłośników Tolkiena. Mówię to jako członek drużyny tłumaczy, ponieważ jestem jednym z czterech osób, które tłumaczą Historię Śródziemia na język polski, który reprezentuje nie tylko środowisko takich zawodowych tłumaczy, ale także fandom tolkienowski, ponieważ jestem znany właśnie w tym fandomie jako no, jeden z tych polskich najbardziej rozpoznawalnych fanów Tolkiena.
Wróćmy do Księgi Zaginionych Opowieści, do tej pierwszej części. To, co zauważyłam już na samym początku książki, to to, że Eriol, podróżnik, który w dworku zabawy utraconej wysłuchuje opowieści o dawnych czasach, jest ucieleśnieniem czytelnika. I przyznam, że jest to bardzo ciekawy zabieg.
Tak, to jest bardzo piękny zabieg profesora Tolkiena, który był obecny właściwie w tym legendarium aż do lat późnych bardzo, bo Tolkien nawet nie wiadomo do końca, czy z niego naprawdę zrezygnował. Christopher Tolkien, który wydał Silmarillion, on usunął postać tego Eriola, który potem zamienił się w Elfwina, czyli takiego żeglarza anglosaskiego gdzieś tam z X wieku, który dociera do wyspy elfów. To wszystko dzieje się jakby no, w naszym świecie, bo to też trzeba podkreślić, że Tolkien nie wymyślał świata równoległego czy jakiejś innej planety. To wszystko dzieje się na naszej Ziemi, tylko w mitycznej przeszłości. Jest jakby, można powiedzieć, no, odpowiedzią na pewnego rodzaju zagadkowe nazwy, różne motywy mitologiczne, które pojawiają się zwłaszcza w mitologiach germańskich. Na przykład postać Avrandila, takiego właśnie niebiańskiego żeglarza, który jako Earendil pojawia się u Tolkiena i jest objaśniony. My nie wiemy tak naprawdę, kim był Avrandil czy Earendil w języku staroangielskim, możemy tylko się leciutko domyślać w tej mitologii właśnie germańskiej. A Tolkien no, użył tego imienia, przemienił je w wyjaśnienie etymologicznie na gruncie języka Quenya, który wymyślił. No i można powiedzieć, to był początek w ogóle całej mitologii, bo pierwszy utwór, który pojawił się pod pióra profesora Tolkiena, to był właśnie wiersz poświęcony Earendilowi. Ten motyw, jak wiemy, pojawia się także potem i we Władcy Pierścieni, a jest bardzo ładnie poprowadzony właśnie w Księdze Zaginionej Opowieści, w Księgach Zaginionej Opowieści, które są takim początkiem całej tej mitologii. No trzeba dodać, że po prostu Historia Śródziemia to nie jest ciągła narracja, tylko to jest przedstawienie nam poprzednich faz koncepcyjnych całego legendarium oraz tej takiej najpóźniejszej fazy koncepcyjnej, która no, będzie obecna w tomach 10, 11, 12 i która pokaże polskiemu czytelnikowi, że tak naprawdę Silmarillion, który został opracowany w latach 70. przez Christophera Tolkiena i Guya Keya, jest bardzo niedoskonały, że można by go było zrobić lepiej. To zresztą podkreślał potem w tych różnych opisach edytorskich sam Christopher Tolkien, że mając tą wiedzę, jaką ma po wydaniu 12 tomów Historii Śródziemia, no inaczej by tego to dzieło, ten opus magnum życia profesora Tolkiena, bo ono powstawało całe życie, to inaczej by je zbudował, ono byłoby dużo grubsze, obejmowało więcej opowieści.
Czytając tą książkę, to mam jedno takie twierdzenie, że najpierw lepiej przeczytać Silmarillion, a potem wrócić do Księgi Zaginionych Opowieści. Czy się mylę?
Oczywiście, tak. W ogóle no, trzeba pamiętać, że Księga Zaginionych Opowieści, te pierwsze w ogóle tomy, które będziemy mieć w naszych rękach, to nie są rzeczy, które objaśniają nam świat znany z Władcy Pierścieni albo Hobbita. To jest trochę inny świat. To jest świat dopiero budowany przez profesora Tolkiena, to są jego zaczątki. I te opowieści no, nie są, że tak powiem, uzgodnione z tym, co jest potem dojrzałe. No, ja nie wiem, czy profesor Tolkien w ogóle by chciał, żeby wydawać historię Śródziemia. Myślę, że raczej nie. Że właśnie wolałby, żeby to wszystko pozostało gdzieś tam w archiwum. No ale takie były potrzeby rynku, taka była potrzeba też jego syna, żeby to nam przedstawić. To jest no jakby takie rozbijanie tej wieży, którą Tolkien zbudował na kawałeczki, żeby poznać jej strukturę, co no jest bardzo ciekawe na pewno, ale powoduje, że na tą wieżę już trudniej wejść i z niej spojrzeć. Także tutaj ostrzegam czytelników, żeby no, wiedzieli, że to nie są koherentne z światem Władcy Pierścieni opowieści. To jest dużo wcześniejsza forma, może to nazwać fazami koncepcyjnymi. Ja w tej chwili pracuję nad tomem piątym Historii Śródziemia, Utraconą drogą, gdzie będziemy mieli pierwszy pełni napisany Silmarillion przez profesora Tolkiena z lat 30. Tam jest pełny Silmarillion od początku do końca, tak jak on to sobie wyobrażał, w momencie, gdy zaczynał pisać Władcę Pierścieni. No a potem się te koncepcje pozmieniały i trzeba było Silmarillion zredagować zupełnie inaczej. Także to są fazy koncepcyjne i to warto wiedzieć. To jest tak samo, jak potem będą też tomy poświęcone Władcy Pierścieni. To będzie od tomu właściwie szóstego do tomu dziewiątego i one no, będą, można powiedzieć, rozbierały na czynniki pierwsze powstawanie Władcy Pierścieni. Będziemy mogli zobaczyć, jak zaczynał się Władca Pierścieni na początku, gdy miał to być jeszcze tak zwany nowy Hobbit. Także to jest książka dla koneserów, dla czytelników, którzy chcą w ogóle cokolwiek więcej mieć Tolkiena i móc sobie poczytać jeszcze zupełnie inne formy tych opowieści, ale niech nikt nie myśli, że to jest jakaś książka, która pokazuje nam historię Śródziemia jako nie wiem, jakąś chronologię takiego Śródziemia opisanego w Silmarillionie i we Władcy Pierścieni. Silmarillion w ogóle ogólnie jest bardzo trudną lekturą. Ja akurat przeczytałem Silmarillion mając 12 lat, ale wiem, że nie każdy dorosły jest nawet w stanie objąć swoją percepcją właśnie tą książkę, ponieważ ona jest bardzo skomplikowana, ma bardzo wiele nazw. Ja sam jak czytałem po raz pierwszy tą książkę, to musiałem sobie robić notatki czerwonym notabene atramentem i runami. Mam taki zeszyt do dzisiaj, którym sobie to wszystko zapisywałem. To jest wymagająca lektura.
A mógłbym pana prosić o rozwinięcie tego sformułowania, że Tolkien byłby przeciwny wydaniu Historii Śródziemia.
Tak, profesor Tolkien doprowadzał swoje dzieła do perfekcji i też no, nie zawsze był zadowolony z tego, co zostało wydane. Potem często jeszcze w kolejnych wydaniach coś poprawiał. A bardzo nie lubił, żeby gotowe dzieło było z jednej strony na przykład biografizowane, czyli żeby doszukiwać się w nim jakiejś alegorii czy analogii z biografii autora. Kiedy ludzie zarzucali albo no nie wiem, podkreślali, że Władca Pierścieni jako powieść powojenna to tak naprawdę mówi o tragediach, o przeżyciach II wojny światowej albo epoki atomowej, że pierścień to jest jakby symbol bomby atomowej, to bardzo się temu sprzeciwiał, ponieważ dla niego to była jedna opowieść, która ma swój początek, koniec, jest odrębna od rzeczywistości, ma swoje takie inne zupełnie cele. Ma po prostu poprzez swoje piękno, poprzez tą grę wyobraźni na chwilę pomóc nam zapomnieć o tym świecie, w którym żyjemy, a następnie pozwolić nam wrócić do naszego świata już lekko odmienieni, tacy zaczarowani, którzy potrafimy potem spojrzeć na nasze lasy, na nasze niebo, jako na Śródziemie. Zachwycić się tym, co nas otacza, tak jak zachwycaliśmy się książką, którą czytaliśmy. I w związku z tym całkowicie obce mu było, nie cierpiał czegoś takiego, takiej analizy i mogę użyć takiego trochę słowa potocznego, rozbebeszanie, czegoś, co jest całkowite i dobre. To jest to, co mówił Gandalf przy spotkaniu z Sarumanem, że białe światło ma swoją gigantyczną wartość i jeżeli je rozszczepiamy, żeby je no, po prostu poznać jego strukturę, że tak powiem, to niszczymy po prostu ten białe światło, które ma nas oświetlać, które ma dać nam iluminację. Że nie wolno dla swoich celów rozbrajać czegoś i rozbijać po to, żeby poznać jego naturę, bo w wtedy niszczy się samo dzieło. I Tolkien by na pewno, znaczy jestem przekonany, że powiedziałby, że taka natura, historia Śródziemia, te 12 tomów, ona odczarowuje troszeczkę jego książki i zdradza pewne rzeczy. Natomiast na pewno w ogóle by mu się nie podobało, że się przedstawia nam odrzucane koncepcje. Czy na przykład, nie wiem, tam że na przykład Strider, czyli no obieży świat, to pierwotnie miał być hobbitem, to są takie rzeczy no potrzebne krytykom do tworzenia potem jakichś rozbudowanych analiz powstawania tych dzieł, ale dla zwykłego czytelnika to nie jest aż takie bardzo potrzebne. Ale taka jest natura tej książki, tych historii Śródziemia, warto o tym wiedzieć. Dla mnie osobiście to jest fantastyczne, bo ja interesuję się całą mitologią profesora Tolkiena. Dla mnie na przykład Księgi Zaginionych Opowieści to jest no, trochę inny świat. Tam i elfowie wyglądają inaczej, nawet się inaczej nazywają, jak pamiętamy teraz z tego nowego wydania, bo nazwano ich tam w języku polskim duszkami. To jest odpowiednik angielskiego słowa fairies, czyli takich jakby wróżek, duszków, które żyją w lasach. Natomiast właśnie to jest wartość tego dzieła, nie porównywanie go koniecznie z Silmarillionem późnym, tylko spojrzenie na to, jak wyglądała ta mitologia w swojej wczesnej formie i spojrzenie właśnie na nią całościowo, ale tą mitologię w tym etapie, czyli dwa pierwsze tomy. Potem w trzecim tomie już będziemy mieli inne ciekawe bardzo teksty poetyckie, w czwartym będą już zarysowane nowe koncepcje, które potem doprowadziły do tego dojrzałego Silmarillionu. Także widać, jak to się po prostu wszystko rozwijało. To jest wartość tej książki.
Mówiliśmy o cyklu historii Śródziemia, a ja chciałabym zapytać o pana pierwsze zetknięcie z twórczością Tolkiena. Kiedy to było?
Tolkiena poznawałem powolutku dzięki czasopismu Fikcje, które wydawał Śląski Klub Fantastyki, którego jestem no, właściwie wciąż członkiem sekcji tolkienowskiej. Natomiast właśnie w wieku 9 lat gdzieś tam już zapragnąłem tego Hobbita, to było wtedy niesłychanie trudne zdobyć tą książkę i właśnie mając już te, nie wiem, 12 lat, to był 85 rok, to 11 lat, to wtedy wypatrzyłem go w antykwariacie razem z Silmarillionem i udało mi się zdobyć te dwie książki. To były moje pierwsze książki Tolkiena, Hobbit i Silmarillion, także coś łatwego i coś bardzo trudnego. A Władcę Pierścieni dopiero miałem okazję poczytać wtedy, gdy wprowadził się do mojego bloku kolega Tomasz, u którego na półce właśnie zauważyłem te książki i udało mi się je wymienić za komiksy. I to są takie moje relikwie, bo ja te książki, te pierwsze moje książki mam do dziś w domu na półce, na półkach, bo ja mam biblioteczkę taką no, dosyć rozbudowaną i mam cały jeden dział poświęcony Tolkienowi, no to one tam mają swoje właściwe miejsce. Tolkien mnie zawsze inspirował do czytania wielu jeszcze innych rzeczy. Także ja jako chłopiec od razu też gdzieś tam sięgnąłem po jakieś sagi, po jakieś opowieści skandynawskie, po książki o runach. Jako ten no, młody bardzo czytelnik, jak tylko zdobyłem Hobbita w 85 roku, to pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to pracowałem nad tym chyba cały dzień, to było odcyfrowanie tych run, które są na mapach. One nie były wtedy w tym pierwszym wydaniu objaśnione. To nie było takie łatwe domyślić się, co oznaczają, no ale były encyklopedie, nie było wtedy internetu. Były encyklopedie. W encyklopedii PWN znalazłem hasło runy i odnalazłem tam od razu runy anglosaskie, które bardzo pasowały do tych run z Hobbita, więc od razu sobie też uzmysłowiłem, co jest tam napisane, jak tym pisać i też już był to jeden z moich tajnych alfabetów, które stosowałem, zresztą do dzisiaj piszę runami, biegle, kartki na święta, czy jakieś pozdrowienia ze Skandynawii, gdy tam jestem, bo to jest bardzo piękne pismo i kojarzy mi się bardzo z Tolkienem, ale oczywiście też no, z całą wielką historią północy Europy. A języki Tolkiena to jeszcze druga sprawa. Ja po prostu jako licealista byłem w naszym klubie, w Śląskim Klubie Fantastyki, też współodpowiedzialny za wydawanie czasopisma Gwaihirze, czyli Mały Gwaihir, które notabene doczekało się aż 100 numerów. Było wydawane co miesiąc. Tam naprawdę było co w nim publikować. I ja na potrzeby tego pisma tłumaczyłem z języka angielskiego lekcję języka Quenya z takiego amerykańskiego biuletynu Beyond Bree. I no wtedy kształtowałem swoje talenta tłumacza, translatora, ale jednocześnie już od razu poznawałem też te języki profesora Tolkiena. Wkrótce się wyspecjalizowałem w języku mniej znanym przez fanów, a mianowicie w języku Sindarini. No można powiedzieć, że może do dziś nawet, ale szczególnie kiedyś byłem takim dosyć znanym sindarinistą, który pisał gramatykę języka sindarińskiego, jakiś słownik wydałem na ponad 2000 słów tego właśnie języka sindarin. Także no, tutaj to jest jedna z rzeczy, które no, spowodowały też, że ja jako fan Tolkiena stałem się bardziej znany także poza fandomem.
Te języki elfickie stworzone przez Tolkiena są trudne do nauki?
No to zależy oczywiście od tego, co kto uważa za trudne. No, dla niektórych trudne jest nauczenie się języka angielskiego. Myślę, że jeszcze trudniejsze jest nauczenie się Quenya albo Sindarinu, bo to są języki, wydawałoby się z punktu widzenia dzisiejszych czasów, takich bardzo praktycznych, no coś zupełnie niepotrzebnego. Ale to jest pasja, to jest chęć, nie wiem, znalezienia się w sytuacji, o, gdybym był w lesie i spotkał elfa, żebym mógł z nim porozmawiać. Taka była może pierwsza moja jakaś inspiracja, jakaś motywacja tego, co robiłem. W każdym razie dla mnie to było bardzo łatwe nauczyć się tych języków, ale one są bardzo trudne, bo na przykład język Quenya ma kilkanaście przypadków. Język Sindarin ma bardzo skomplikowane mutacje spółgłoskowe, takie typowe dla języków celtyckich. Więc tu, no, żeby to wszystko objąć umysłem, nauczyć się na pamięć, to trzeba poświęcić jednak troszkę wysiłku. Z tym, że ja mam tak, że jeżeli coś mnie pasjonuje, to mi bardzo łatwo w mój umysł wchodzi. Już mam prawie 50 lat, a wciąż w tych kwestiach to językowych zwłaszcza, to nie mam jakichś wielkich trudności w uczeniu się języków. Zresztą Tolkien mnie zainspirował nie tylko oczywiście do nauki języków jego świata, ale także do nauki wielu innych języków, które są realne i są przydatne. Ja jestem przewodnikiem turystycznym, jeżdżę do Ameryki na przykład Południowej, gdzie bez języka hiszpańskiego ani rusz. No i ten język hiszpański też mi się udało opanować. W mojej pracy naukowej znowu bardzo muszę korzystać z języka niemieckiego, więc też ten język musiałem pojąć, zwłaszcza w takiej nawet formie 16, 17, 18 wiecznej, więc języki to jest no, część mojego życia.
A jak to było z językiem polskim u profesora Tolkiena?
On nie był w stanie się go nauczyć. Próbował, miał dwie okazje, dlatego że po zakończeniu wojny albo nawet w czasie działań wojennych zwrócił się do niego z prośbą o pomoc w stworzeniu takiego słownika angielsko-polskiego pułkownik RAF-u, czy właściwie naszego dywizjonu 303 Popławski, i Tolkien z nim się kolegował i próbował mu w tym pomóc. A druga rzecz, no miał przyjaciela, można powiedzieć polskiego Inklinga. To jest też taki jedna z rzeczy, które chyba wprowadziłem do fandomu, a mianowicie znajomość listów profesora Mroczkowskiego i profesora Tolkiena, bo oni korespondowali ze sobą. I Mroczkowski próbował zainspirować Tolkiena, żeby się nauczył polskiego. Wysłał mu nawet pana Tadeusza. No ale Tolkien pisał, że ten język jest zbyt trudny, że no może w młodości by dał radę, ale nie. No teraz to już nigdy nie przeczyta na pewno Hobbita ani pana Tadeusza w języku polskim. Może tylko podziwiać ludzi, którzy są w stanie się tego języka nauczyć. Języki słowiańskie są dla Anglików trudne do nauczenia, no ale jakiś kontakt z językiem polskim miał. Nawet umiał bardzo ładnie, bo to mam te listy, ich kopie. To jak profesor Tolkien pisał Częstochowa albo nazwiska, to używał też tych polskich naszych znaków bardzo poprawnie. Także miał tą świadomość, jak te języki mniej więcej funkcjonują, jaka jest ich gramatyka. Ale on był wybitnym znawcą języków germańskich. Dla takich ludzi języki bałtosłowiańskie to nie jest jakaś bardzo ważna rzecz. I w swoich badaniach rzadko kiedy odnosił się do tych języków, a szkoda, dlatego że ja odkryłem w ostatnich kilkunastu latach, zajmuję się genealogią profesora Tolkiena, że jego przodkami w tej linii męskiej, linii Tolkienów, byli Bałtowie, Prusowie, z Jadźwierzy nawet, być może Jadźwięgowie, którzy mieszkali w okolicach dzisiejszego Królewca i stamtąd dopiero wyemigrowali wpierw do Gdańska, a potem do Londynu, do Anglii.
Powiedział pan, że prędzej Tolkien pisałby listy w języku Quenya niż po polsku. Czy on pisał do kogoś w języku Quenya? Czy są na to jakieś dowody?
Tolkien lubił wygłosić zdanie, dwa zdania, jakieś życzenia właśnie w języku Quenya w listach. To coraz więcej znajdujemy tego typu przykładów dzięki aukcjom. Także dzięki temu też poznajemy te zdania. Nie znamy natomiast żadnego listu w pełni napisanego po quenejsku albo w innym języku. Natomiast pisał listy tengwarem, czyli alfabetem, który wymyślił, na przykład do C.S. Lewisa, pokazując jakby funkcjonowanie tego alfabetu, z tym, że to są listy pisane po angielsku, ale zapisane właśnie literami elfów.
Pytanie, jakie by pan książki polecił, żeby jeszcze bardziej pogłębili swoją wiedzę o mistrzu?
Bardzo bym polecał książkę Potwory i krytycy. Tam są takie przemówienia i eseje profesora Tolkiena. Szczególnie ważny jest w niej esej Utajony nauk, który mówi o tym, jak się tworzy języki, skąd się ta pasja do języków wzięła, ale także bardzo ciekawy, wyjaśniający w ogóle całą, można powiedzieć, filozofię leżącą za opowieściami Tolkiena, taki esej pod tytułem O baśniach. Także poemat filozoficzny Mitopeja, on w języku polskim funkcjonuje w kilku tłumaczeniach, można znaleźć w internecie. Mitopeja o baśniach, Tajony nauk. To są takie teksty Tolkiena, które wyjaśniają, o co mu tak naprawdę chodzi. Z książek to bardzo lubię, to wprawdzie jest jakby trochę na pograniczu Śródziemia, ale na pograniczu prawdziwego Śródziemia, moja ulubiona powieść Kowal z Podlesia Większego. I kolejna jeszcze rzecz, bardzo krótkie opowiadanie, ale będące naprawdę wielką pociechą dla człowieka szczególnie poszukującego albo człowieka wierzącego, Liść, dzieło Nigla, które opowiada, można powiedzieć, o tym, jaka jest rola sztuki, naszego w ogóle tworzenia w perspektywie życia wiecznego i jak te zaświaty także wyobrażał sobie profesor Tolkien.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Ryszard Galadorn-Derdziński, tolkienista.
Bardzo się cieszę, że mogłem podzielić się swoimi refleksjami z panią i ze słuchaczami. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Powiem więc kłenia na Marię, co nawet nie oznacza żegnaj, tylko idź ku dobremu.